Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 25 listopada wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś powrócimy do biblijnych rozważań księdza Edwarda Czai o świadkach żywego słowa. Tym razem będzie mowa o Danielu. Wcześniej wiadomości watykańskie. Zapraszamy. Ojciec Święty modli się za swą zmarłą wczoraj tragicznie współpracowniczkę. Dowiadujemy się z jego osobistego nekrologu zamieszczonego na łamach dziennika L'Osservatore Romano z 25 listopada. 56-letnia Manuela Camani należała do czteroosobowej żeńskiej wspólnoty zajmującej się od początku pontyfikatu Benedykta XVI papieskim apartamentem. W jej skład wchodzą członkinie Stowarzyszenia Osób Konsekrowanych Memores Domini, związanego z ruchem Komunia i Wyzwolenie.
Manuela Camani pochodziła ze środkowych Włoch. Do wspólnoty Memores Domini należała od 30 lat. W latach 1996-2001 pracowała w kurii biskupiej w Tunisie, gdy arcybiskupem tunezyjskiej stolicy był obecny patriarcha łaciński Jerozolimy Fuad Tual. W ubiegły wtorek została potrącona w Rzymie przez samochód, doznając ciężkiego urazu czaszki. Zoperowana zmarła następnego dnia w szpitalu. Jej śmierć zbiega się z publikacją papieskiego wywiadu Rzeki Światło Świata. Benedykt XVI opowiada w nim też o wspólnej modlitwie, posiłkach, rozmowach czy słuchaniu muzyki w papieskiej rodzinie, którą tworzą wraz z nim cztery Memores Domini i dwaj księża sekretarze.
Duchowieństwo i wierni, zwłaszcza kościołów wschodnich, a także dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej, modlili się dzisiaj w Watykanie za ofiary zamachu dokonanego prawie miesiąc temu w Bagdadzie. W katolickim kościele obrządku syryjskiego zamordowano tam 58 osób, a 80 zraniono. Mszy w ich intencji przewodniczył przy ołtarzu katedry świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej kardynał Leonardo Sandri. Z prefektem kongregacji dla kościołów wschodnich koncelebrował syryjsko-katolicki patriarch Antiochii Józef III Junan.
Na wczorajszą watykańską notę o nielegalnej konsekracji biskupiej księdza Josepha Guo Jinkai 20 listopada w chińskiej prowincji Hebei jako naruszeniu wolności sumienia i wyznania, pekińskie władze odpowiedziały, odwracając kota ogonem. Rzecznik tamtejszego MSZ Hong Lei oświadczył, że to właśnie krytykowanie przez Watykan święceń biskupich udzielonych bez papieskiej zgody jest ograniczaniem wolności religijnej i nietolerancją. Jego zdaniem, zgodnie z trwającą od kilkudziesięciu lat tradycją, Kościół katolicki w Chinach wybiera i wyświęca swych biskupów w duchu niezależności, co jest konkretnym przejawem wolności przekonań religijnych.
Takie rozumienie przez chińskich komunistów wolności religijnej, przyznawanej oczywiście wyłącznie wspólnotom zarejestrowanym przez państwo, jest co najmniej dziwne. Wczorajszy komunikat biura prasowego Stolicy Apostolskiej ujawnia, że za poważnie szkodzącą kościołowi działalnością Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich stoi Liu Bainian. Ten świecki katolik, obecnie 80-letni, od około 30 lat wyznacza biskupia nominację. Według przyjętej w Chinach praktyki co do wysokich stanowisk, dawno już, bo z ukończeniem 75 roku życia, powinien on był pójść na emeryturę.
Stosowane przez chińskich komunistów metody kierowania kościołem natrafiają na opór również we wspólnotach przez nie zatwierdzonych. Właśnie w prowincji Hebei, w której doszło w sobotę 20 listopada do nielegalnej konsekracji biskupiej, władze wyznaczyły przed dwoma tygodniami na wicerektora katolickiego seminarium działacza partyjnego, mianowicie szefa lokalnej sekcji Urzędu do Spraw Wyznań Tanga Shaojuna. Około 100 tamtejszych seminarzystów zaprotestowało przeciw nominacji osoby nieduchownej na takie stanowisko, podejmując strajk. Poparli ich wszyscy wykładowcy seminarium, również zawieszając 15 listopada zajęcia.
Trzydniową wizytę rozpoczął w Pakistanie kardynał Jean-Louis Thorin. Na dzisiaj przewidziane zostały spotkania z najwyższymi przedstawicielami władz państwowych, w tym z prezydentem Asifem Alim Zardarim. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego ma u nich zabiegać o reformę prawa o bluźnierstwie przeciw Mahometowi i Koranowi. W praktyce jest ono wykorzystywane do prześladowania chrześcijan. O kontrowersyjnej ustawie zrobiło się ostatnio głośno za sprawą przypadku Asi Bibi, matki pięciorga dzieci, która została skazana na śmierć przez powieszenie za obronę swej wiary w Chrystusa, co zostało odebrane jako obraza Mahometa.
Jak na razie nie są jeszcze znane szczegóły negocjacji przedstawiciela Watykanu z pakistańskimi władzami. Przewodniczący tamtejszego episkopatu, arcybiskup Laurence Saldana, zapewnia jednak, że podróż ta jest wielkim pokrzepieniem dla katolików w tym kraju. W programie znalazły się odwiedziny w niektórych wspólnotach kościelnych, a także udział w spotkaniu międzyreligijnym.
Tymczasem w całym kraju trwają już manifestacje różnych środowisk muzułmańskich, które sprzeciwiają się tak uwolnieniu Asi Bibi, jak i ewentualnym zmianom w prawie chroniącym Mahometa. Z powodu narastającego napięcia prezydent nie będzie mógł udzielić aktu łaski, przypuszcza arcybiskup Saldana, przynajmniej nie w najbliższym czasie. W jego przekonaniu najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku ponowne dochodzenie i proces przed sądem wyższej instancji, który przekona muzułmanów o niewinności chrześcijanki. Tylko w ten sposób będzie można uratować jej życie. Jak zauważa bowiem szef pakistańskiego episkopatu, islam w swej najpowszechniejszej wykładni nie zna przebaczenia. Za przestępstwo musi być kara, a obraza Mahometa należy do najpoważniejszych przewinień.
Szykan ze strony muzułmanów obawia się również rodzina Asi Bibi, która z tego powodu żyje w ukryciu. Mąż skazanej na szubienicę chrześcijanki ujawnił, że otrzymał już pogróżki od sąsiadów. Dzwoniono również do niego z miejscowego meczetu. Ostrzeżono go, że jeśli żona zostanie zwolniona, ich dom zostanie spalony.
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej obchodzi 30-lecie istnienia. Z okazji tej rocznicy Komesę w ramach jej sesji plenarnej trwającej w Brukseli odbyła się tam wczoraj debata z udziałem przewodniczącego niedawno powstałej Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji. Arcybiskup Rino Fisichella mówił o wkładzie chrześcijaństwa w zjednoczoną Europę. Wyraził przekonanie, że jeśli Europa będzie wstydzić się swych chrześcijańskich korzeni, stanie się kontynentem bez przyszłości. Przyszłość zależy od zdolności obecnego pokolenia do przekazania naszego dziedzictwa cywilizacyjnego i dziejowego następnym generacjom, mówił w Brukseli przewodniczący Watykańskiej Dykasterii.
Stwierdził on, że Europa jest wydana na pastwę lęków, bowiem pod ciosami kryzysu upadają wczorajsze pewniki. Pewność pracy, gwarancje socjalne, mieszkanie, emerytury – to wszystko, co nazywamy postępem społecznym. Odpowiedzią na tę sytuację jest tworzenie nowego humanizmu, stanowiącego syntezę między tym, co otrzymaliśmy od przeszłości i wrażliwością współczesną. W tym upatruje on możliwy wkład katolików. Konieczne jest jednak przezwyciężenie fałszywych uprzedzeń, jakie wokół nich narosły. Przestrzegł przed niebezpieczeństwem marginalizowania chrześcijan w Europie. Europa nigdy nie będzie mogła być rzeczywiście zjednoczona, jeśli zerwie ze swą przeszłością. Nie będzie mogła narzucić obywatelom tak bardzo różniącym się między sobą poczucia przynależności do czegoś, co pozbawione jest korzeni i duszy. Taki projekt nie może być uwieńczony sukcesem, oświadczył arcybiskup Fisichella.
Zapowiedział on również, że katolicy nie zgodzą się na marginalizację. Jesteśmy przekonani, że nasz wkład ma istotne znaczenie dla pozytywnego przebiegu procesu integracji europejskiej. Bez znaczącej obecności katolików Europa ulega zubożeniu, izoluje się i staje się mniej atrakcyjna. Dlatego właśnie pragniemy być wysłuchani i wystawieni na próbę, aby raz jeszcze mogło się okazać bogactwo naszej wiary w obliczu autentycznego postępu społeczeństwa, stwierdził arcybiskup Fisichella w Brukseli na sesji plenarnej Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Świadkowie żywego słowa. Daniel, prorok Apokalipsy, prorok nadziei. Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Daniel to ostatni z tak zwanych proroków większych. Żył i działał na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Jest to postać trochę tajemnicza, bowiem praktycznie nie jest znane ani pochodzenie proroka, ani też jakieś bliższe szczegóły z życia, poza tym, co opisuje sama księga nazwana od imienia proroka Księgą Daniela. Według tej księgi Daniel był jednym z uprowadzonych do niewoli babilońskiej około 606 roku przed Chrystusem. Pierwsze rozdziały opowiadają o życiu i służbie proroka na dworze króla Nabuchodonozora. Czytając te rozdziały, zobaczymy, że życie Daniela nie było łatwe. Król był bardzo wymagający i jednocześnie próbował nakłonić Daniela do odstępstwa od Boga Jahwe i oddania czci bożkom pogańskim. Król stosował zasadę nagrody i kary, pragnął bowiem za wszelką cenę zmusić Daniela do przejścia na jego stronę. Daniel zaś i jego towarzysze, jak opisuje księga, chociaż poddani byli wielu ciężkim próbom, bo wrzucano ich to do pieca ognistego, to do jaskini lwów, wyszli z tych prób zwycięsko. Wierzyli całym sercem w Boga jedynego i mieli pewność i przekonanie, że ten Bóg, któremu zawierzyli, ocali i wyrwie z każdego nieszczęścia i zła, które spotkają na drodze swojego życia. Ta mocna wiara i zaufanie dawały im siłę i odwagę trwania w sytuacjach trudnych, po ludzku bez wyjścia. Daniel przezwycięża wszelkie próby, od których zależało jego życie. Jest przykładem prawowiernego Izraelity w środowisku dworskim, a dzięki jego postawie zaufania, zawierzenia Bogu, nawet poganie wielbili Boga za to, że ocalił poddanego próbom Daniela. Daniel był człowiekiem obdarzonym wielką inteligencją i darem widzenia. Potrafił doskonale komentować wydarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Nie chciał wymyślać czegoś nowego, lecz bardzo pragnął, aby Izraelici, pośród których przebywał, popatrzyli nowymi oczyma na rzeczywistość, w której przyszło im żyć, i odnaleźli w niej ślady Boga samego, i odczytali Jego wolę i wskazania, jak żyć, aby nie tylko zachować wiarę, ale by wzrastać w niej i pielęgnować w sercu nadzieję na nowe życie, na zbawienie. Środowisko, w którym żył prorok Daniel, było środowiskiem dworskim, w którym panowało powszechne zepsucie, brak wszelkich zasad i świętości, gdzie wszystko zdawało się być relatywne. A wiemy doskonale, że tam, gdzie nie ma tak zwanych świętości, wartości nietykalnych, wszystko zaczyna się rozkładać, bo każdy ciągnie w swoją stronę. Dom bez fundamentu się rozpada, życie bez zasad się rujnuje, a świat przeradza się w zbiorowisko egoistów, gdzie króluje zasada mocniejszego. Uosobieniem wszelkiego zła i zepsucia w tamtym środowisku byli kolejni królowie, którzy tak naprawdę rządzili według własnego widzimisię, chcąc podporządkować swoim zasadom wszystkich i wszystko, co było pod ich jurysdykcją. I nie dość, że sami źle żyli, to jeszcze uczyli i wręcz zachęcali do tego innych. Daniel był świadom tego, że człowiek swoją władzą zaczął się przeciwstawiać Bogu i dlatego przyjął taką, a nie inną postawę. Jak powiedzieliśmy, był wierny Bogu, wierny zasadom swojej religii i nie wstydził się tego przed innymi. Miał odwagę przeciwstawić się nawet królowi, ryzykując własnym życiem w obronie Boga i wiary. I dlatego stał się człowiekiem wiarygodnym dla całej społeczności Izraela, nawołując do przemiany życia, do wierności Bogu i nadziei. Poprzez swoje wizje apokaliptyczne mówił, że przeminie wszystko, także ludzki egoizm i potęga. Ostrzegał, że cierpliwość Boga się skończy i przyjdą ciężkie dni. czas zmagania między siłami Bożymi a przeciwnymi Bogu. Przyjdzie czas ostateczny, kiedy to każdy przeciwnik Boga, każdy prześladowca człowieka zostanie złamany i będzie musiał uznać potęgę prawdziwego Boga. A po tym wszystkim nastąpi koniec nieszczęść i grzechu i nastanie Królestwo Świętych, rządzone przez Syna Człowieczego, którego panowanie nigdy nie ustanie. W taki oto sposób prorok Daniel pragnął umocnić udręczone i znękane serca ludzkie, poddane wielu ciężkim życiowym próbom. Pragnął umocnić nadzieję na nowe, lepsze życie, które przygotowane jest dla wszystkich wierzących. Próbował zaszczepić w sercach ludzkich znaną nam prawdę, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Przesłanie proroka Daniela wydaje się być w zadziwiający sposób aktualne, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym przyszło żyć i nam, wierzącym. Jakże bardzo jest to świat, w którym coraz bardziej panoszy się to, co ludzkie, gdzie narasta przeciwstawianie się Bogu. Jakże wiele jest relatywizmu i to na każdym kroku. Dziś to się liczy, jutro tamto. Przestają być ważne wartości, tak zwane świętości. Coraz więcej liczy się ludzki kaprys i chęć urządzenia się w życiu, próbując podporządkować wszystko ludzkiemu egoizmowi i wygodnictwu. W tym świecie żyjemy my, wierzący. Dzisiaj prorok Daniel pragnie umocnić naszą wiarę w to, że warto iść pod prąd, bronić tego, co święte. Mieć w życiu wartości, które nadają mu sens, które je porządkują, a przede wszystkim bronić największej wartości, którą jest sam Bóg. Daniel zachęca nas, byśmy nie wyrzucili Boga z naszego życia, z naszego świata, ale wręcz przeciwnie, byśmy przeżywali to życie z Bogiem, mając nadzieję, że On, nasz Bóg, pozwoli nam wyjść zwycięsko z każdej, nawet najcięższej próby życiowej, dając nam na koniec nagrodę życia wiecznego. I jeszcze jedno. Księga proroka Daniela swoimi wizjami apokaliptycznymi może w nas potęgować strach i przerażenie, bo przecież w świecie, w którym żyjemy, jest coraz więcej dziwnych zjawisk, których nie rozumiemy, a których się boimy. Czy wizje apokaliptyczne naprawdę mają siać panikę i przerażenie? Otóż nie, tak naprawdę to dobra nowina. Bo skoro nadchodzą takie zjawiska, to znaczy, że żyjemy przy końcu czasów, kiedy to, jak powiada Daniel, wszelkie zło przeminie, a pojawi się nowe życie. A zatem odwagi, nie bójmy się, bo jeśli Bóg z nami, a my z Bogiem, to któż przeciwko nam? Niech więc lektura księgi proroka Daniela zachęci nas do wierności Bogu w naszej nieraz trudnej codzienności, a z drugiej strony niech spotęguje w nas nadzieję, że nasze życie wiarą ma sens, że droga wiary doprowadzi nas do nowego, lepszego życia, do wiecznego szczęścia.
Tu Radio Watykańskie. Rozważania księdza Edwarda Czaji o świadkach żywego słowa kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.